Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś druga część badań z kwietniowego kongresu American College, 2024 rok. I jedna substancja, kwas acetylosalicylowy. Pozostańmy tu dla prostoty przy skrócie ASA. ASA, kwas acetylosalicylowy. Dla ułatwienia. I dla uproszczenia pozostańmy przy dawce 75 mg. Jedynej skutecznej i bezpiecznej dawce tego leku w profilaktyce chorób serca i naczyń. W profilaktyce i pierwotnej, i wtórnej. Czyżby? Tu ASA or not tu ASA? Tak trzeba? Trzeba dawać ASA? Trzy aspekty. Profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna oraz sytuacja szczególna, choć bardzo częsta. Profilaktyka wtórna po interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. No i dla uproszczenia zacznijmy od tego ostatniego zagadnienia. Niemal wszystkie aktualne wytyczne rekomendują podwójną terapię przeciwpłytkową, DAPT, dla ułatwienia, po interwencyjnym leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Czyli mówią tu ASA. Tu ASA. To taki skrót chyba po angielsku, nie? DAPT, czyli połączenie ASA i inhibitora P2Y12. No i te wytyczne zazwyczaj dodają słowo silnego inhibitora P2Y12, co w praktyce oznacza jedną z dwóch substancji: ticagrelor bądź prasugrel. No i tak przez 12 miesięcy. Cel jest jasny. Zapobiec zakrzepicy w implantowanym stencie do tętnicy wieńcowej oraz zapobiec ponownemu zawałowi serca. Koncepcja tyleż atrakcyjna, ile nie do końca zgodna z aktualnymi wynikami badań klinicznych. I właśnie o tym będziemy mówić dziś. Wytyczne mówią tu ASA. Gdyż oczywiście podwójna terapia przeciwpłytkowa DAPT pociąga za sobą koszt. I nie mówię tu o wydatku na lek. Myślę tu o kosztach zdrowotnych. Jednym z tych kosztów jest podwyższone ryzyko krwawień. I tych spontanicznych, z przewodu pokarmowego, i tych wywołanych chorobą, na przykład nowotworową, bądź urazem. Jest ich niemało, kilka procent. Każdy, kto prowadzi chorych po zawale, zna tą sytuację. Krwawienie, konieczność hospitalizacji i przetoczenia krwi. No i pacjentowi należy tłumaczyć, że to jest cena prewencji po zawale serca, prewencji opartej na koncepcji DAPT. A wytyczne mówią DAPT, tak? Drugim kosztem DAPT jest ograniczenie pola do leczenia innych schorzeń. To niedoceniany problem, ale trudno przeprowadzić gastroskopię, kolonoskopię, operację ortopedyczną, ba, nawet trudno jest leczyć się u stomatologa, pozostając na DAPT. Pomijam tu fakt, czy są to obawy słuszne, czy też nie. Trudno jest i kropka. A nowotwory rosną, czekając na to sakramentalne 12 miesięcy DAPT. No a gdyby tak skrócić DAPT, odstawić jeden z leków, na przykład po miesiącu od zawału, zdarzy się zakrzepica w stęcie? Ponowny zawał? Gdyż to jasne, że liczba krwawień spadnie, gdy odstawimy jeden z dwóch leków hamujących czynność płytek krwi. No a który odstawimy? ASA? Czy silny inhibitor P2Y12? No więc tu ASA? I dokładnie to było przedmiotem badania Ultimate DAPT. A za badaniem stoi sam Greg Stone. W jednej grupie pozostawił DAPT przez rok, tak jak mówią wytyczne. W drugiej Po miesiącu odstawił jeden z tych leków. Odstawił ASA, a pozostawił silny inhibitor P2Y12 Ticagrelor. Grupa składała się z chorych leczonych interwencyjnie z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Po 1/3 stemii, 1/3 non-stemii, a 1/3 niestabilna dławica ze zmianami w EKG i typowym dla OZW obrazem angiograficznym bądź IWUS. Taka zakrzypica, pęknięta blaszka, no ewentualnie zwężenie powyżej 90%. Pacjenci? Typowi. 62-3 lata. 1/4 to kobiety, 1/3 cukrzyca, 2/3 nadciśnienie, bardzo dużo hipercholesterolemii. Ale to pacjenci raczej średniego i niskiego ryzyka. Bez pacjentów po udarze, po bypassach, ledwo 10% po wcześniejszej angioplastyce wieńcowej, 2/3 to choroba jednonaczyniowa. Mało jest już takich pacjentów. U 40% nawet bez wzrostu troponin. Wykluczono tych z EGFR poniżej 20, czy tych z migotaniem przedsionków. No i najważniejsze, włączono tylko tych, którzy pozostali bezobjawowi i bez krwawień po miesiącu DAPT. Populacja chińska, ASA w dawce 100, jak to w Chinach i w Stanach, dwie duże grupy po 1700 osób. Obserwacja roczna. Sam zabieg? Perfekcja. Dostęp promieniowy, 1/2 z IWUS, szanowni państwo, 1/2 z IWUS, szanowni państwo, 1/2 z IWUS, szanowni państwo. O tym mówiliśmy. Średnio 1,5 stentu, nieco ponad 33 mm średnicy, a 33 mm długości. 17 atmosfer, 150 ml kontrastu, 40 minut zabieg. Sukces w 99%. No i zacznijmy od prostej kwestii. W grupie, w której padło na not to ASA po miesiącu od zabiegu, to przez kolejne 11 miesięcy krwawień było mniej? No jasne, że mniej. O ponad połowę. Dokładnie o 55%. Z 4,6% na 2,1% na rok. To aż 2,5% w skali bezwzględnej. Dużo mniej. Jakich krwawień? Bark 2, 3 lub 5. No co to za skala bark? I dlaczego nie analizowano bark 4? Kto wie? No, większość widzę, że wie. A tym nielicznym pozostałym wyjaśni na koniec epizodu. No a druga strona. Czy było więcej zawałów? No, nie. Różnica bezwzględna 0,3% i kompletnie nieistotna. Zakrzepicy? Nie. Identycznie po 5 przypadków w grupie monoterapii Ticagrelorem. Oj, w grupie DAPT. Tica plus ASA. Ponownych rewaskularyzacji? Niemal identycznie. Odpowiednio 40 i 41. Łącznie tych niedokrwiennych powikłań było w grupie monoterapii Ticagrelorem 61, a w grupie Tica plus ASA nawet numerycznie nieco więcej, 63. Statystycznie to zupełnie nieistotne. Hazard ratio 0,98. Naturalnie zgonów mało. No i tyle samo w obu ramionach, poniżej 1%. No a gdy połączymy oba rodzaje powikłań, wszystkie krwawienia, także te z bark 1. A co to jest bark 1? I powikłania niedokrwienne, to nam wyjdzie, że ratujemy o 32% więcej pacjentów. O 32% więcej chorych ma niepowikłany przebieg po interwencyjnym leczeniu ostrego zespołu wieńcowego przez rok. I to w skali bezwzględnej o 1,2% poprawy rokowania. Chronimy jednego pacjenta na 80, leczonych przed jakimkolwiek powikłaniem. Sporo. Tym istotniej, że nie poprzez inwestycje w nowy stent, balon, technikę czy lek, tylko przez odstawienie leku, odstawienie ASA. Stąd ASA or not to ASA wygrywa koncepcja not to ASA po miesiącu od niepowikłanego interwencyjnie leczonego, ostrego zespołu wieńcowego. No i trzeba szybko zmieniać wytyczne, gdyż wytyczne SC w OZW już w chwili narodzin były nieaktualne, a dziś stają się już mocno przestarzałe. Link do The Lancet i tej pracy jest w transkrypcie. No i coś jeszcze. Mówiłem o tej publikacji już na jednym ze spotkań czwartki z kardioonkologią. Byliście Państwo? Na którym mówię? Ano, na ostatnim, przed tygodniem. A czy można to zobaczyć? To, czyli go, onnego, to znaczy mnie. No, jeszcze niewiele. Ale można przede wszystkim znakomitych wykładowców zobaczyć. Pana profesora Jerzego Windygę, pana profesora Piotra Rutkowskiego. Nie będę mówił wszystkich, ale tam jest cały zarząd sekcji kardioonkologii włączony w czwartki z kardioonkologią. No gdzie to można zobaczyć? Na stronie sekcji kardioonkologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. A gdzie to jest? No tu. Link jest w transkrypcie. Na co można zobaczyć? No można zobaczyć 8 debat. Czwartki z kardioonkologią. Każdy trwa 1 godzinę. No jak się nie jest członkiem sekcji kardioonkologii, to można zobaczyć nagrany materiał? Można. A jak się nie jest nawet członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, to można? Z ciężkim sercem mówię, że też można. Z ciężkim, bo jeśli chcielibyście mi sprawić radość, a sobie zapewnić sukces, to zapiszcie się Państwo do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i do sekcji kardioonkologii. To trzeba tam kliknąć i znacie Państwo system. Czy wiecie, że wówczas trzeba kliknąć też ze strony Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a akceptującą osobą Wasze członkostwo będę osobiście? Z radością to uczynię, jako że kardioonkologia wciągnęła mnie. Ostatnio bez reszty. No wróćmy do ASA or not to ASA. Prewencja wtórna po zawale. I skupmy się na tym okresie po tych 12 miesiącach od zawału. Tu ASA? No także nie. Pamiętacie Państwo, jak w epizodzie Host Exam, to ten 19 epizod, Kongres American College 2x2, to chyba było 2 lata temu, oraz epizod 42, nowoczesna gra planszowa, współczesne leczenie przeciwpłytkowe. Nic się od tamtego momentu nie zmieniło. Prawie nic. To jest prewencja wtórna po zawale. A w prewencji pierwotnej? Tu ASA? No, ten entuzjazm i pacjentów, i niektórych lekarzy mnie zdumiewa. Zacytuję zatem własne słowa z epizodu 68. ASA? Zdetronizowana królowa? Punkt pierwszy. Stosuj ASA w prewencji pierwotnej dla 40-59-latków, którzy mają ryzyko 10-letnie powikłań naczyniowych powyżej 10%. I punkt drugi. Nie rozpoczynaj prewencji pierwotnej ASA u osób po 60 roku życia. Zaskakujące, co? No a dalej. Praktycznie. Gdy pacjent nie ma znacznie podwyższonego ryzyka naczyniowego, nie powinien przyjmować ASA, o ile nie ma rozpoznanego zawału serca, rewaskularyzacji, udaru mózgu, niezależnie od wieku. Gdy mamy względnie młodego pacjenta przed 60 rokiem życia, ale po 40 roku życia, który ma istotne czynniki ryzyka, 10% rocznie, to nie jest mało. 10% na 10 lat, to nie jest mało. To podaj ASA. W poprzedniej wersji wytycznej podobne zalecenia dotyczyły osoby po 50 roku życia, a teraz 40, 60. No bo gdy wiek, to punkt trzeci, przekracza 60, to niezależnie od profilu ryzyka, ASA nie podajemy. To z dokumentu opublikowanego w JAMie przed 2 laty. I tu się nic nie zmieniło. Link do tego artykuł w pełnej wersji JAMA jest w transkrypcie. No i dla tych nielicznych, którzy słowo bark kojarzą, z ortopedią. To barki 1 to małe krwawienie, które może być leczone w domu i nie wymaga konsultacji lekarskiej, samoustępujące i tak dalej. Bark 2 to wymagające konsultacji, a nawet leczenia szpitalnego. Bark 3 to gdy hemoglobina spada o co najmniej 3, to 3A, bądź 5, to 3B, bądź doczaszkowe, 3C. 4, to czego nie analizowano w tym badaniu, to po bypassach. Dlatego nie analizowano. 5, to zgon z powodu krwawienia. Szczepan Twardoch. Ballada o pewnej panience. Wydawnictwo literackie 2017. Jakiś czas temu czytałem, czasem wracam do tego. Nadal dźwięczą mi w uszach odgłosy walki bokserskiej z króla. Odwaga Rywki w zniszczonej Warszawie z królestwa. Śląskie klimaty z Dracha. Bracikowie. Farosz. Ale najbardziej chyba Lodowate wichry ostatniej powieści Szczepana Twardocha. Hołot. Do dziś mam pineskę w miejscu, gdzie stoi statek i patrzę, że to parę tysięcy kilometrów stąd. No a dziś wracam do ballady o pewnej panience, zbioru opowiadań sprzed kilku lat. Nieco chaotycznie, jak to zbiór, ale każde, czytane oddzielnie, zdecydowanie spójne. No i ma klimat. Odmienny wprawdzie dla każdego, ale to przecież krótkie, oddzielne formy. To szkoła, jak pisać opowiadania. Szkoła, jak opowiadać historię. Byłem kiedyś w Maroku. Widziałem człowieka, który opowiada, jest opowiadaczem bajek. Stoi na wielkim placu Marrakeszu i opowiada bajki. Na około 200 osób. W okręgu. On opowiada bajki. W jakimś dziwnym języku. Gdyby to był francuski, to bym zrozumiał, ale to nie był francuski. Ale jaka powieść. Wszyscy stają zasłuchani. Wyobraźcie sobie jakiekolwiek miejsce w Polsce, rynek. I stoi jeden facet w środku i 200 osób naokoło. Słuchają. Jest cisza. Słuchać jego opowieść. Pamiętam to było ze 20 lat temu. Byliśmy z panem profesorem Kasprzakiem i z naszymi żonami. Jeśli państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe Kardinał Hał. Będę też państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów wśród lekarzy, a z komentarz choćby jednym słowem i oceną. Sława Ukrainii.